Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, kiedy mamy seryjnego mordercę, bo to była już poznać rozpoznawalna, cały Londyn się go bał, to zaczęła obrywać policja i organy ścigania. Do samej królowej brytyjskiej, do królowej Wiktorii, trafiła petycja podpisana przez 40 tysięcy osób, mieszkańców East Endu, żeby po prostu, no kolokwialnie mówiąc, ustawiła organy ścigania i zrobiła coś z tym człowiekiem. Królowa Wiktoria skierowała do dzielnicy East End 600 policjantów. Z tego co wiem, to była połowa sił, którymi dysponowała wtedy. Tak jak mówiłem, 2,5 km kwadratowego zostało po prostu zasianych policjantami. Policjanci patrolowali każdą ulicę, każdy narożnik. Często w ikonografii pokazuje się Kubę Rozprowacza jako człowieka w czarnym płaszczu, w meloniku, w cylindrze, z długim, zakrwawionym nożem i z twarzą niemal zwierzęcą. To też jest bardzo popularny mit. Gdyby Kuba Rozprowacz tak wyglądał, to myślę, zdaje, że każdy by go rozpoznał na ulicy.
Wzbudzałby podejrzenia na pierwszy rzut oka, tak. Raczej. Nie?
Więc najprawdopodobniej był to człowiek, który był stąd, jak to się mówi. Często jest tak, że seryjni mordercy nie oddalają się za bardzo od miejsca zamieszkania. Bardzo możliwe, że mieszkał w Whitechapel. Z dużą dozą prawdopodobieństwa był to mężczyzna. Nawet nie dlatego, że podpisał się jako Jack, bo również kobieta może się tak nazywać w Wielkiej Brytanii. Policja doszła do takiego wniosku, ponieważ stwierdziła, że żeby poddusić osobę dorosłą, trzeba użyć naprawdę bardzo dużej siły fizycznej. A czy nam się to podoba, czy nie, to no, mężczyźni są jednak fizycznie silniejsi od kobiet. Podczas tych mordów, oprócz tego ostatniego, którym po prostu musiał odreagować to, co chciał zrobić, to był bardzo opanowany i pewny siebie. On to robił bardzo spokojnie, bardzo precyzyjnie. Dlatego się najczęściej mówi, że lekarz, rzeźnik, tapicer, tak, garbarz. Ktoś, kto się po prostu zna na tym fachu. Jeżeli chodzi o zeznania świadków, to podaje się, że mężczyzna był wysoki i barczysty.
Czyli są jacyś świadkowie jednak.
Jednak są. Tak, tutaj mówiłem, jak mówiłem, że na przykład widziano ofiarę ostatni raz, tak, to mianownikiem wspólnym oprócz tego modusa operandi jest między innymi fakt, że była widziana w towarzystwie mężczyzny. Różne były wersje. Jedna jest taka, że miał cylinder i czarny płaszcz, druga, że kurtkę marynarską. No, tak jak mówiłem, East End jest bardzo blisko portu. Bardzo dużo marynarzy po prostu schodziło na ląd i korzystało z usług prostytutek. Bardzo możliwe, że ubierał się tak, żeby się wtopić w tłum również. 30 września była noc podwójnego mordu, a 1 października do prasy przyszła pocztówka. Pocztówka podpisana była z uchwały Kuba. Ktoś, kto podawał się za sprawcę, tłumaczył swoje motywy. Jednym z jego motywów, jak stwierdził, była nienawiść do prostytutek. Powiedział, że ich nienawidzi, że będzie ich zabijał, dopóki mnie nie złapiecie. Drugi list z trzech, które najprawdopodobniej napisał właśnie sprawca, i czwarta z ofiar w Kuby Rozprówacza. Także jesień strachu w pełni. Następnie przez 2 tygodnie był spokój i zapadła radiowa cisza. Policjanci, których królowa Wiktoria skierowała do East Endu, patrolowali ulicę. Nie znaleźli niczego podejrzanego. East End stał się bezpieczniejszy dzięki temu. Taki był efekt tego uboczny. Ludzie bali się wychodzić, szczególnie kobiety bały się wychodzić wieczorami. I to nie tylko w East Endzie, ale w całym Londynie. Więc zapanowała totalna psychoza strachu. No proszę sobie wyobrazić, co by się stało, jakby się okazało, że w Opolu grasuje taki człowiek. Ja podejrzewam, że żadna matka, żona, córka, siostra to nie wyszłaby sama wieczorem z domu, z mieszkania. Przez 2 tygodnie był spokój i 15 października Kuba Rozprówacz odezwał się ponownie i znowu napisał list. List, który podpisał z piekieł. From Hell. Był to list do komisarza policji, który prowadził jego dochodzenie. Do listu dołączony był załącznik. Zakonserwowana w etanolu ludzka nerka. Lekarze zbadali tą nerkę, okazało się, że to jest ludzka nerka. Catherine Edolds cierpiała na niewydolność nerek. I również ta nerka, która przyszła do komisarza razem z listem, nosiła takie ślady niewydolności. Więc Kuba Rozprówacz zaczął, powiedzmy, rozwijać swoje metody działania i zaczął być coraz bardziej brutalny w swoich atakach. Przy ciele Catherine Edolds znaleziono również zakrwawiony szalik, na którym, czego jeszcze wtedy nie wiedziano, miała znajdować się DNA sprawcy. Zbliżamy się do końca naszej historii, w sensie do końca jesieni strachów. Tak jak mówiłem, 15 października to był kolejny list i do 9 listopada w East Endzie panował spokój. Bardzo dużo ludzi myślało, kimkolwiek jest Kuba rozpruwacz, przestał. To już koniec. Tak, wszyscy myśleli tak właśnie do 9 listopada. 9 listopada rano pewien mężczyzna, który wynajmował pewnej młodej 25-letniej kobiecie mieszkanie, przyszedł po czynsz. Zapukał do drzwi, ponieważ nikt nie otwierał, to zajrzał przez okno. To, co zobaczył, określił jako dzieło diabła. Mary Jane, która była piątą kanoniczną ofiarą Kuby rozpruwacza, również zarabiała na życie jako prostytutka, tylko w przeciwieństwie do innych ofiar miała właśnie mieszkanie, które wynajmowała i zabrała, jak myślała, kolejnego swojego klienta do mieszkania, którym okazał się Kuba rozpruwacz. Miał czas i sposobność, żeby po prostu zrobić wszystko, co chodziło w jego chorej głowie. I to była ostatnia ofiara Kuby rozpruwacza. Jeżeli chodzi o działania policji, to przesłuchano ponad 2000 osób. Stąd mamy m.in. te relacje, o których mówiłem, że widziano ją tu i tu, że piła w tym barze, także jakiś konstabl ją widział, że ktoś ją widział właśnie z mężczyzną. We wszystkich relacjach było właśnie, kiedy ją widziano, to w towarzystwie faceta, który był barczysty. 300 podejrzanych miało alibi. Oczywiście w takich sytuacjach policja zawsze sprawdza, kto w okolicy był notowany za takie przestępstwa, jak napaść na kobietę. Więc oczywiście wszystkich kryminalistów przemielono. Okazało się, że 300 z podejrzanych ma alibi. Zatrzymano 80 osób. Sprawę prowadzili komisarze Edmund Wright i Charles Warren. Edmund Wright to był właśnie ten, który jak zobaczył ten napis, to kazał go zetrzeć, zanim go sfotografowano. No, policjanci wychodzili ze skóry, robili wszystko, co wtedy mogli. Przesłuchiwali świadków, typowali podejrzanych, zatrzymywali tych podejrzanych, sprawdzali ich alibi. Mówimy o roku 1888. Daktyloskopia weszła, powiedzmy, dopiero w roku 1905, a pierwsze uznane sądowo badanie DNA to był rok 86, tylko że 1900.
Do Kuby rozpruwacza wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu, aby zająć się tym, co chyba najciekawsze w tej sprawie. Z XIX przeniesiemy się w XXI wiek, a przy wsparciu nowych technologii spróbujemy ustalić jego tożsamość.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14:10.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.